Chwała Panu Bogu. Nie pamiętam, kiedy to stałem. W czerwcu. Chciałbym się podzielić taką właśnie przez ten czas, właśnie dlatego, że tu nie byłem, to no, taka refleksja powstała, no taka niepocieszająca refleksja, ale tak mi się ułożyło, że tak mi się przynajmniej wydaje, znaczy ja tak widzę, że nasze życie chrześcijańskie to takie jest, tak mi się wydaje, że jest podobne w pewnym sensie do stołu. Że stół, taki tradycyjny stół, ma cztery nogi, cztery podstawy i tak samo nasze życie, też chrześcijańskie życie powinno być, no i jak chrześcijański zwykły na co dzień, też cielesne. Powinno mieć cztery podstawy, takie cztery mocne podstawy, czyli modlitwę, społeczność wierzących, czytanie Słowa Bożego i praca na niwie pańskiej. To w tym, ta praca to jest bardzo szerokie takie pojęcie, ale ogólnie praca na niwie pańskiej. I tak jak stół, jeżeli jedna noga zacznie się chwiać, zacznie się ruszać, to może to wpłynąć na resztę. Jeszcze jak taki stół stoi sobie, to jeszcze pół biedy, ale gorzej jak taki stół się używa, taki stół, opiera się o niego, tarmosi się ten stół, powiedzmy stół nie będzie jakiś ślusarski, jakby z jedną chorą nogą, to wiadomo, że ten stół, te inne nogi automatycznie też się zepsują. I tak jest właśnie, ten, przynajmniej no tak było właśnie ostatnio w moim życiu chrześcijańskim, że właśnie jak już wcześniej wspomniałem, ostatni raz byłem w czerwcu, tu nie, na niedzielnym nabożeństwie, no i tutaj usługiwałem w czerwcu, bo no niestety nie z mojej winy, ale faktem jest, że na niedzielnych nabożeństwach nie byłem już dobrze ponad miesiąc. I tak zauważyłem, że za społecznością, chociaż miałem okazję bywać w czwartki, we wtorki, ale jednak to niedzielne nabożeństwo to jest takim najważniejszym nabożeństwem. I zauważyłem, że właśnie przez to, że nie chodziłem na nabożeństwa, cała reszta tych podstaw też zaczęła się chwiać. I tak jak mówię, żeby to jeszcze było tak, że stół sobie stoi, nikt go nie dotyka, to byłoby ok, ale szatan, jak chodzi jak lew ryczący, szatan szuka okazji, żeby tylko nam dołożyć. I to nie jest tak, że jak nam czegoś zabraknie, przestaniemy się modlić, czy przestaniemy czytać, czy przestaniemy chodzić na nabożeństwa, czy przestaniemy działać na niebie pańskiej, to szatan nas zostawi i pozwoli, a znów staniemy mocno na nogach, znów będziemy mocni, że tak powiem, oczywiście w cudzysłowie mocni. Będzie to i dopiero wtedy nas zaatakuje. Szatan nie gra fair play i szatan czeka, kiedy my coś czy upadniemy, czy kulejemy, czy czymś nam brakuje i on właśnie w tym zaatakuje, żeby wykorzystać tę okazję. I to tak właśnie chciałem się tym podzielić, co ostatnio przeżywam. To jest no, niemiłe przeżycie, ale to też tak ku przestrodze, żeby nie zaniedbywać i dla mnie ku przestrodze i dla innych, żeby nie zaniedbywać żadnego z tych filarów naszego chrześcijaństwa. Amen.
Chwała naszemu Panu. Tak tylko wyjaśnię, bo być może zbór będzie oczekiwał czegoś i pomyśli, że my jesteśmy tak pyszni, może dumni, że nie prosimy Grzegorza. Grzegorz był poproszony, ale szanujemy jego wybór. Dzisiaj chce Grzegorz słuchać. Wiemy, że w swoim zborze mówi może kilka razy w tygodniu. Dzisiaj chcę słuchać, dlatego szanujemy jego wybór, ale był proszony. Chcieliśmy Ciebie, Grzesiu, usłyszeć i to o tym wiesz. Wracając do stołu. Tak wyobraziłem sobie, drodzy, ten stół. Hmm. stół, gdzie jest tylko jedna noga z tych czterech nóg, o 1 centymetr krótsza. Zaprosiliśmy gości, już ustawiając pewne rzeczy smaczne, dobre. Ten, kto ustawia, nie mówię, że tylko kobieta ustawia, bo wiem, że mężczyźni też, a w naszym zborze robią to, nawet samotni mężczyźni goszczą, czyli wiedzą, w czym rzecz. I już ten ktoś, kto ustawia, jeżeli ten stół jest, ma jedną nogę, tylko o 1 centymetr krótszą, już jest problem z ustawieniem wszystkiego, prawda? Najprawdopodobniej, jeżeli jest na tym stole obrus, on już zostanie prawdopodobnie poplamiony. Ale zapraszając gości do tego stołu, świadomie narażamy ich na to, że odejdą od tego stołu no brudni, co tu dużo mówić, prawda? Będą ochlapani, prawda? One się ochlapią się, no rzeczą niemożliwą, żeby... Bo wiemy, co się dzieje, prawda? Na następny dzień znowu zapraszamy gości i znowu do tego samego stołu. I znowu historia się powtarza. A gości mówią, no... A ktoś, czy kobieta, czy mężczyzna mówi, nie umiecie jeść z tego stołu. Dlaczego tak mówię, drodzy? Być może tak przekornie, może ktoś powie zbyt banalnie i oczywistą rzeczą jest, że tak nie można postępować. Prawda? Nie można tak postępować. Wiadomo, rzeczą jest, jeżeli jest ten stół krótszy, to my robimy wszystko, żeby, nie wiem, podkładki nawet zrobimy, aby on się nie chwiał. Ale prawda jest taka, drodzy, że jeżeli on jest krótszy, jeżeli jedna noga jest krótsza, to się wszystko chwieje. I nikt z tego stołu się normalnie nie naje. I nikt, powiem, do tego stołu, pomimo, że tam będą dobre potrawy, nie siądzie. Prawda? Czy nieprawda? No nie będziemy chcieli siąść do takiego, wiedząc, że absolutnie. Czy nasze nogi, czy nasz stół staje prosto, czy my, powiem, stoimy prosto, czy może wciskamy komuś, że jest wszystko w porządku? Czy to ty jesteś takim nieudacznikiem? No, prawda jest taka, że nasze stoły często się chwieją, Bóg o tym widzi. Ale ważną rzeczą jest, żeby dążyć do tego, aby ten stół równo stał i aby z tego stołu można było brać. Aby nasze życie było pewne, nasze życie, chrześcijańskie życie, aby się nie chwiało. A jeżeli się chwieje, to nie mówmy, że to jest coś nie tak z nami, czy z wami, ze mną coś jest nie tak. Wierzę, że nasze stoły stoją na czterech nogach. Mam na myśli te domowe. Chciałbym się dzisiaj podzielić słowem, które tydzień temu czytałem, ale tylko pewne fragmenty czytałem z tego słowa. A dzisiaj chciałbym troszkę, bo być może komuś się zachce jednak usługiwać. I chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza z 20 rozdziału. Jest to ten fragment, który mówi o podobieństwie o robotnikach na winnicy, gdzie jedni pracowali dłużej, inni krócej, jedni od rana, jedni od południa, jedni tylko godzinę. A później, kiedy przyszło do zapłaty, mieli pretensje do tego pana, że wszystkich równo nagradza. I znamy tą historię, ja tylko przeczytam ten ostatni jakby ten fragment, ten 13, 14 i 15 werset. 20 rozdział Ewangelii Mateusza, 13, 14 i 15. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, czy czynię ci krzywdy, czy nie czynię ci krzywdy, czyli nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? albo czy oko twoje jest zawisne dlatego, że ja jestem dobry? Takie pytanie zadaje Pan Jezus w tym podobieństwie odnośnie pracy na Niniwie. Drodzy, my często, nasze życie często wygląda tak, w naszym życiu często postępujemy tak, jakby to Pan Jezus lub Bóg był naszym dłużnikiem. Zgadzacie się z tym, czy nie? Drodzy, pamiętam, kiedy 1,5 roku temu, być może były też inne też sytuacje, ale to wiem, że mi jakiś czas później tak może na pewno w jakiś sposób oskarżało. Kiedy nie miałem pracy, odszedł Edward i miały się zdarzyć jeszcze jakieś tam okoliczności i wiem, że chyba do Karli powiedziałem, że nie, więcej już Pan Bóg nie może dać. Dał tyle, a więc musi zacząć dawać coś innego. Czy to było, powiem tak, czy to jest słuszne myślenie i mówienie? Dobrze, dobrze. Zapędzamy się. Ale dobrze, tak jest, absolutnie, drodzy. W naszym życiu dzieją się nieraz właśnie rzeczy smutne, przykre. I mówimy dość, prawda? Albo inaczej mówimy, tyle, ile Pan Bóg mi już uczynił, to ja czuję się już wtedy herosem. W stosunku nawet do innych mówię, o nie, tyle Pan Bóg mi uczynił, że a tobie na przykład nic, prawda? Tak my uważamy, więc mi musi już tylko i wyłącznie błogosławić. Tyle mi krzywdy uczynił, myślimy tak, czy nie? Cisza. Drodzy, czy Bóg może być naszym dłużnikiem? Czy Bóg w ogóle jest naszym dłużnikiem? Nie. Ale myślenie w ten sposób, prawda? Mówienie w ten sposób czyni z Boga dłużnika. Mówienie w ten sposób, że Bóg mi za dużo daje doświadczenia, albo jeżeli dał mi już tyle tego doświadczenia i teraz już tylko i wyłącznie musi być dobrze, czynimy z Boga swojego dłużnika. A czy tak jest? Czy my możemy mówić o Bogu, że Bóg jest naszym dłużnikiem? My jesteśmy dłużnikami. My. Ale my w swojej być może nieraz nieświadomości właśnie tak postępujemy, że mówiąc w ten sposób czynimy z Boga dłużnika. Tak jakby Bóg gdzieś w którymś momencie nam za mało dał, prawda? Albo za dużo na nas włożył. I nagle Bóg musi się zorientować. Słuchaj, zorientuj się, że ty za dużo mi już dałeś. Że teraz to już musi być zupełnie inaczej. Drodzy, tak też myśleli ci ludzie. Tak myśleli. Mówili, dlaczego? Dlaczego dałeś temu tyle, prawda? Pretensje. Nie było to ich. Ale pretensja. Dlaczego? Dlaczego tak czynisz? A Bóg mówi, czyż nie ugodziłem się z tobą? Na taką zapłatę? Drodzy, albo czy oko twoje jest zawisne dlatego, że ja jestem, iż ja jestem dobry? Czyż oko twoje nie jest zawisne, że jestem dobry? Drodzy, jakże często takie oskarżenie pada w stosunku do Boga, mówiąc, że mi już więcej nic nie wolno, że już mnie nic więcej nie wolno spotkać, że już mnie nie może nic więcej spotkać. Wówczas mówimy i określamy Boga, że to, co czyni w naszym życiu, to nie jest dobre. A Bóg mówi, cokolwiek czynię w twoim życiu, to jest dobre. Nigdy nie wyrządzam ci krzywdy. Czy Bóg wyrządza człowiekowi krzywdę? Nie wyrządza nam krzywdy. Ale jakże często my interpretujemy pewne rzeczy, mówimy o pewnych rzeczach, które nas spotykają, jakoby nas spotykała krzywda. I czynimy z Boga dłużnika. I nagle Bóg okazuje się tym, który nam skąpi, który jednemu więcej daje, a drugiemu mniej. Drodzy, ale oczywiście tak nie jest. Czy Job? Drodzy, Job po tych wszystkich doświadczeniach, jakie go spotkały, powinien uczynić Boga największym dłużnikiem. Powinien powiedzieć: Boże, absolutnie koniec. Powiem tak. Teraz zacznij tych moich przyjaciół, tym moim przyjaciołom zabierać. Żony, dzieci. Przepraszam, żony powiedziałem, bo tam były żony czy żona? Żona. Job miał jedną żonę. Dobrze? Bo jedną. Ale dzieci i dobytek zabieraj im. Powinien tak powiedzieć Job? My tak często mówimy. Ale co Job uczynił, drodzy? Co Job uczynił? Kiedy go to wszystko spotkało, kiedy jeszcze nic nie otrzymał, kiedy w ogóle nawet nie myślał, że cokolwiek utrzyma, kiedy stracił wszystko, czy Job powiedział: Boże, koniec, więcej już nie może być, zabieraj innym, dobierz się do skóry innym. Czy Job tak postąpił? A co Job zrobił? Modlił się za nich. Drodzy, modlił się za nich. Job za nich się modlił. Job nie czuł się, że Bóg jest jego dłużnikiem, drodzy. Job tyle od Boga otrzymał, my tyle od Boga otrzymujemy, że jakakolwiek nas sytuacja spotka, jeżeli jesteśmy rzeczywiście tym stołem, który stoi na czterech nogach, nigdy nie będziemy czuli, że Bóg jest naszym dłużnikiem. Mało tego, będziemy błogosławić innych, będziemy się modlić o innych, a nie mówić, że mi się największa krzywda stała. Jakże często słyszymy świadectwa ludzi, którzy są chorzy, którzy są niepełnosprawni, którzy... Wiem, że takie świadectwo było, że pewni bracia szli do pewnej siostry, która była schorowana, i oni mówią, myśleli w swoich sercach, jak oni się mają zachować. Czuli się prawie, że winnymi, że są zdrowi. I kiedy weszli do tego domu, to co poczuli? Się winni? Wyszli? Jacy wyszli z tego domu? Ona jej błogosławiła, ona była szczęśliwa. Ona nie czuła się, że Bóg jest jej dłużnikiem. Ona się czuła dalej tym jakby dłużnikiem wobec Boga, co Bóg dla niej uczynił i co Bóg dla niej dalej czyni, drodzy. Oko zawistne jest. To jest zawistne oko, kiedy myśli w ten sposób, że Bóg daje innym więcej, a mi mało daje, albo mi za dużo dał, a innym i teraz. To jest zawistne oko. Bóg się temu sprzeciwia. Drodzy, nie jesteśmy, powiem, Bóg nie jest nam nic winien. Bóg nam darował wszystko. Dał nam zbawienie. Dał nam zbawienie. I dał nam całe bogactwo. I mówi, czerp z tego. I bądź szczęśliwy. I będziesz szczęśliwy, cokolwiek by cię spotkało. Drodzy, kiedy odszedł Zbyszek i mówiłem pewnym osobom, że jadę na pogrzeb, a się źle czułem, wiecie, bo ja nie płakałem. Inni byli smutni, mieli wrażenie, ja rozumiem ich, wiecie, ja ich rozumiem. Aż się sam dziwimy, Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Waldek o tym mówił, kiedy usługiwał na pogrzebie i nie będę jego powtarzał, jego słów. Ale był taki właśnie czas, kiedy Mardusia mówiła, że myśli o tym, gdyby odszedł ktoś najbliższy. Ja miałem też taki okres czasu i się tego i się bałem strasznie, że jeżeli Bóg zacznie zabierać, i się o to mocno modliłem. I kiedy dowiedzieliśmy się, że mamusia odchodzi, dzieci moje i Karla wie, jak było. I to nie znaczy, że mi ich nie brakuje. Drodzy, to nie znaczy, że mi ich nie brakuje. To nie znaczy, że mi na dzień dzisiejszy na przykład nieraz Edwarda nie brakuje. Drodzy, ale moim pragnieniem zawsze było, żeby był zbawiony. I takie pragnienie ma Bóg, Jezus Chrystus, względem każdego z nas. I On swoje dzieło wykonuje w życiu każdego z nas. I Bóg cokolwiek czyni w życiu każdego człowieka, to czyni po to, aby był zbawiony. On ma swój plan do narodu izraelskiego. I ma swój plan zbawienia. I nam powiem, i nic nam do tego. On ma plan w stosunku do zbawienia tych, którzy są w Europie czy w Ameryce. I nic, na przykład Żydom, do tego. Ja, broń Boże, nie jestem, nie myślę, że... Nie, jestem daleki od antysemityzmu. O nie. To jestem ostatni, powiem, na tej liście, jeżeli już jakaś lista jest. Drodzy, Bóg ma plan w stosunku do każdego człowieka. A my mówimy, a my często swoim właśnie postępowaniem jakby oskarżamy Boga, że Bóg coś nie tak w tym planie robi. Coś mi za dużo daje, temu za mało daje. My jesteśmy tymi, którzy by chcieli właśnie rozdzielać. A to Bóg. Drodzy, my zbyt często, powiem, oskarżamy Boga o to, że jest naszym dłużnikiem. Ja się też często na tym łapałem. A nie daj Boże, żebyśmy tak czynili. Nie mów, że jesteś nieszczęśliwy z różnych jakichś, nie wiem jakich powodów. Jeżeli masz Jezusa Chrystusa, jeżeli masz Jezusa Chrystusa, masz wszystko. To możesz się modlić o swoich bliskich, możesz się modlić o siebie. Możesz się modlić o to, aby być tym stołem na czterech nogach i usługiwać innym. Aby mogli przychodzić, jeść, w sensie teraz już przenośnie to używam, i odchodzić nakarmieni, powiem, niepoplamieni, niezawstydzeni. Bóg nas ubogacił tym wszystkim. Nie pozwólmy, aby nasze oko było zawisłe. Nie pozwólmy na to. Świat ma oko zawisłe. My mamy zupełnie inne życie. My powinniśmy mieć zupełnie inne oczy. My powinniśmy modlić się za swoich wrogów. My miłować ich. Oni nam wyrządzają krzywdę. Świat nam wyrządza krzywdę. Ale my mamy ich miłować. Oni są nieszczęśliwi, bo oni nie znają Jezusa Chrystusa. I oni patrzą się, właśnie oni patrzą się takimi oczami, że może ty masz za dużo, albo tak. Drodzy, ale nie my. Nie my. Dałby Bóg, abyśmy byli wdzięczni naszemu Bogu za to, co czyni w naszym życiu. A On czyni to, co jest dobre. Bo jeżeli uważamy, że czyni w naszym życiu coś, co jest niedobrego, czynimy z Niego dłużnika. A tak nie może być. Dałby Bóg, abyśmy byli światłem, abyśmy byli tym stołem, który obfituje dla innych, dla bliźnich. Amen.
Chwała naszemu Panu, bracia i siostry. Ja jestem wdzięczny naszemu Ojcu Niebiańskiemu za ten dzisiejszy poranek, za to przedpołudnie, że tutaj możemy być, że możemy też i słuchać Bożego Słowa, że Bóg otwiera nasze serca na ten głos, na to słowo, które dzisiaj zostało dla nas przygotowane. Wierzę, że nie odejdziemy stąd z pustymi sercami, tylko to wszystko weźmiemy, nasze serca zostaną napełnione. I tutaj słyszeliśmy już taki wspaniały obraz stołu i rzeczywiście to jest bardzo ważne, pielęgnowanie tych elementów, aby ten stół stał stabilnie. Jeszcze jeden taki obraz jest w Dziejach Apostolskich. Ja jeden werset przeczytam, może nie otwierajcie, bo to tylko tak tytułem wstępu. W Dziejach Apostolskich, w 27 rozdziale. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. Tu widzimy obraz kotwic. Ja kiedy czytałem też to już dawno, też zastanawiałem się, dlaczego były to cztery kotwice, bo ja też kiedyś w swojej młodości, może trudno w to uwierzyć, ale byłem kiedyś młody, lubiłem łowić ryby, czasami wypływałem na łódkę i wystarczała jakaś jedna kotwica, właściwie kotwica, kawałek kamienia przywiązanego sznurkiem, tam się opuszczało, ale ta łódka stała niestabilnie, ona się tam gdzieś tam jak wiaterek był, to się w koło kręciła, to takie by było trochę utrudnienie, przeszkadzało. Kiedy zarzuciło się już dwie kotwice z jednej strony łódki, z drugiej, czy tam na czubie, na dziobie, na burcie jeszcze dodatkowo, to wtedy już ta łódka stała stabilnie. Tutaj czytamy o czterech kotwicach, że zarzucili cztery kotwice. I również, bracia i siostry, te cztery kotwice mają wielkie znaczenie w naszym życiu duchowym. Moglibyśmy to wziąć z początku Dziejów Apostolskich, że te cztery kotwice to jest nauka apostolska, pierwsza, bardzo ważna kotwica, druga wspólnota, trzecia łamanie chleba i czwarta modlitwa. To oczywiście to może nie w tej kolejności, ale te cztery takie elementy, te cztery kotwice. I jeśli człowiek próbuje przepłynąć przez życie, przynajmniej bez jednej z tych kotwic, to wtedy będzie miotany. Malutki wiaterek wystarczy, żeby był miotany i nie będzie potrafił się odnaleźć. Czy te wszystkie cztery elementy, bracia i siostry, są w naszym życiu? Bo też musimy, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że Bóg czasami zadaje pytania. Pierwsze pytanie to chyba zadał Adamowi, zapytał: Adamie, gdzie jesteś? Kiedy Adam upadł, kiedy Adam zgrzeszył, usłyszał to pytanie. Bóg oczywiście wiedział, gdzie jest Adam, ale to pytanie zadał. Pan Jezus również zadawał pytania, pytał na przykład uczniów, za kogo ludzie mnie uważają. Najwięcej pytań to chyba tutaj dzisiaj już było zadane o wspomnianym Jobie. Job najwięcej pytań usłyszał, kiedy tak jakby próbował oskarżać Boga troszeczkę, kiedy się tak żalił, narzekał, to Bóg mu zadał bardzo dużo pytań. Gdzie byłeś, co robiłeś wtedy i tak dalej. Tych pytań usłyszał dużo, ale też musimy wiedzieć, że i przyjdzie taki czas, bracia i siostry, że Bóg może i nam zadać pytania. I chcielibyśmy, żeby Bóg zadał, ja na przykład chciałbym, żeby Bóg zadał mi pytanie, czy byłem w niedzielę na społeczności. Oczywiście odpowiedziałbym, że byłem, ale Bóg nie będzie mnie pytał, czy byłem w niedzielę na społeczności, tylko zapyta, co ja na tą społeczność przyniosłem. Bóg chciałbym, żeby zapytał mnie, czy brałem udział, czy uczestniczyłem w pamiątce wieczerzy, w łamaniu chleba. Ja bym odpowiedział oczywiście, że uczestniczyłem, brałem udział, ale Bóg nie zapyta, czy uczestniczyłem, tylko zapyta, z jakim sercem przyszedłem na to łamanie chleba, na tą pamiątkę wieczerzy i tak dalej. Bóg nie zapyta mnie na przykład, ja chciałbym, żeby zapytał mnie, jakim samochodem jeździłem, ale Bóg nie zapyta mnie, jakim jeździłem samochodem, tylko zapyta mnie, ilu ludziom pomogłem, ile ludzi podwiozłem, kiedy byli w takiej potrzebie. Ja chciałbym, żeby Bóg mnie zapytał na przykład, jakie stanowisko pełniłem w pracy, ale Bóg o to nie zapyta. Jakie stanowisko pełniłem, tylko zapyta, jak wykonywałem swoją pracę, czy w pracy byłem świadectwem, czy wykonywałem ją najlepiej, jak mogłem. Chciałbym, żeby zapytał na przykład Bóg mnie, ilu miałem przyjacieli, ale też oczywiście to pytanie nie padnie, tylko padnie pytanie, dla ilu ludzi ja byłem przyjacielem. Dla ilu ja byłem przyjacielem. Także chcielibyśmy po prostu, żeby Bóg zadawał nam wygodne dla nas pytania, ale tak nie będzie. Będą zadawane pytania niewygodne. I często, tak jak tutaj słyszeliśmy, też oskarżamy Boga, a On ma plan dla naszego życia. Ma wspaniały plan. I tylko od nas zależy, czy ten plan będzie realizowany, czy będziemy otwarci na Jego głos, na Jego słowo. Ważna tu jest, jeden z tych elementów jest też taki bardzo ważny, nauka apostolska. Kiedy czytamy listy, na przykład list do Galacjan, to możemy tam zobaczyć, że apostoł Paweł mówi: nierozumni Galacjanie, dlaczego tak szybko daliście się zwieść? Dobrze zaczynaliście w duchu, a kończycie na ciele. I w innych miejscach możemy o tym czytać, także ta nauka apostolska jest bardzo ważna. Słowo Boże, czyste, ta prawdziwa Ewangelia. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie może teraz list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy list. Z 4 rozdziału. Może 3 wersety. 16, 17 i 18. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Kiedy czytałem też ten fragment Bożego Słowa, to w moim sercu, bracia i siostry, zrodziło się kilka takich myśli i te myśli, główne takie myśli to, co jest celem, co jest istotą mojego chrześcijańskiego życia. Co jestem? A też drugie takie pytanie, czy jestem gotowy na spotkanie z Panem, na spotkanie z Jezusem? Bo gdyby tak się stało, że dzisiaj Pan Jezus zabrałby swój Kościół, czy ja mogę być pewnym swojego pochwycenia i zabrania? Czy mam taką pewność, a też jeśli odpowiem, że mam, to co sprawia, że ta pewność jest? Co mnie do tego kwalifikuje? To jest bardzo ważne pytanie. Co czyni, że jestem pewny pochwycenia i co mnie do tego kwalifikuje? Oczywiście jednym z takich głównych elementów jest trwanie w prawdziwej Ewangelii. Jeśli trwamy w prawdziwej Ewangelii, bo to jest bardzo ważne, apostoł Paweł w innym miejscu pisał, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, albowiem jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Nie wstydzę się. A więc widzimy, że od przyjęcia i trwania w tej prawdziwej nauce, w tej właściwej Ewangelii zależy nasza wieczność. Apostoł Paweł też w innych miejscach tak jakby ostrzegał przed zwodniczą Ewangelią. W liście do Koryntian możemy czytać, apostoł Paweł pisze tam, jeśli tylko tutaj, w tym życiu, na tej ziemi pokładamy nadzieję, to jesteśmy jednymi z najbardziej pożałowania godnych ludzi. Jeśli tylko tutaj, w tym życiu, tu na ziemi. Tak pisał apostoł Paweł. Ale widzimy, że właśnie tu i teraz, w tym życiu na ziemi, to stało się tak jakby celem również wielu chrześcijan, nie tylko świata. Kiedyś tylko świat miał w tym swój cel, a dzisiaj również i chrześcijanie. Jest taka Ewangelia, po angielsku to się nazywa Prosperity Gospel, Ewangelia, można powiedzieć, powodzenia, doczesności. I ona sieje właśnie wiele takiego zamętu. W tej Ewangelii jest, można powiedzieć, tylko tu i teraz, tylko na ziemi. Tam zawiera się piekło i, można powiedzieć, niebo, bo mówią, jak dobrze się w moim życiu dzieje, to wtedy jest niebo, ale jak źle się w moim życiu dzieje, to wtedy jest piekło. Cokolwiek dobrego mi się przydarza, to Bóg, a cokolwiek złego, to diabeł. Dzisiaj takich głosów słyszymy coraz więcej. Jak mi się powodzi, jak jestem zdrowy, jak mi niczego nie brakuje, to wtedy błogosławieństwo. Ale jak jest mi źle, kiedy przychodzą jakieś porażki, kiedy przychodzą problemy, bieda, kiedy przychodzi choroba, to wtedy przekleństwo. Tak wielu mówi, a prawda jest zupełnie inna. Prawda jest inna. I tutaj czytaliśmy, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jak często my, bracia i siostry, myślimy, rozmawiamy, zachęcamy się nawzajem na spotkanie z Panem. Myślę, że jeszcze zbyt rzadko, jeszcze więcej powinno być tej zachęty, jeszcze więcej powinniśmy zachęcać się i pocieszać tymi słowy. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach powietrza na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Wspaniałe słowa, wspaniałe pocieszenie, które w trudnych chwilach może wlać w nasze serca też takie pragnienie służenia Bogu, podobania Mu się. Dziś dla wielu wierzących ważne też stało się, tak jak już wcześniej wspominałem, to, co jest teraz. Dosłownie tak jakby z wielu serc wieje taką doczesnością też. Najważniejsze ich problemy to, co muszą jeszcze zrobić, co muszą jeszcze kupić, co muszą zdobyć, co osiągnąć. Tacy ludzie zabiegają o zdrowie, o pieniądze, o powodzenie, o takie rzeczy. I tak można powiedzieć, że o takich ludziach mówimy, że żyją tak, jak gdyby nigdy nie mieli umrzeć i zostać tutaj na tej ziemi. Tematu śmierci też unikają. Nie chcą na ten temat za bardzo rozmawiać. Nie mówiąc już o tym, co będzie dalej. Temat śmierci to jest omijany takim bardzo szerokim łukiem i nie ma na ten temat rozmowy. Zobaczmy, że to już nawet ludzie w świecie tak jakby wyprzedzili nas w tym wszystkim, bo na przykład lekarz, kiedy zostanie zdiagnozowana jakaś choroba, to mówi do pacjenta, pozostało panu czy tam pani rok życia, pół roku życia, 3 miesiące, może miesiąc, może tydzień. I mówi prawdę. Oczywiście człowiek czasami czuje się oburzony. Mówi, jak on mógł tak powiedzieć? Jak on mógł powiedzieć, że temu człowiekowi zostało tylko pół roku życia? On mu zabrał wszelką nadzieję. Jesteśmy oburzeni, ale on po prostu powiedział taka, jaka jest prawda. Oczywiście ważny jeszcze jest sposób, w jaki to zostanie wypowiedziane. Forma, bo nie każdy też potrafi to powiedzieć, ale jest to rzeczywiście prawda. A co wierzący mówi do osób, którzy stoją w obliczu śmierci? To kiedy pastor w czwartek też mówił, że stał przy łóżku swojego umierającego brata i też mógł mu tak na dobrą sprawę powiedzieć, nie martw się, będzie dobrze, jeszcze będziesz żył długo, mógł mu to powiedzieć, ale tego nie powiedział. A my czasami zachowujemy się w ten sposób. Nie powiedział tak, tylko mówił mu o spotkaniu z niebiańskim Ojcem, z kochającym Ojcem, spotkaniu z Panem. I to jest wspaniałe. A my czasami mówimy, nie martw się, pocieszamy, staramy się pocieszać. I mówimy, że no, on już ma dosyć teraz tego wszystkiego, to gdybym mu jeszcze zaczął mówić tutaj o wieczności, to by się całkowicie mógł załamać. I w ten sposób sprawiamy, że ludzie też odchodzą z tej ziemi, odchodzą z tego świata w takim dobrym samopoczuciu, ale idą wprost do piekła. Idą wprost do piekła. A gdybyśmy mówili im o Panu, gdyby przyjęli tego Pana, ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, to odchodziliby można powiedzieć, w jeszcze lepszym samopoczuciu, ale wprost do nieba, wprost w objęcia kochającego Ojca. I to jest wspaniałe, bracia i siostry. Często zadajemy sobie takie pytania, jeśli przychodzi choroba, cierpienie, prześladowanie, czy Bóg się na mnie uwziął, dlaczego to wszystko mnie spotyka. Gdyby Bóg mnie kochał, to nie wiem, czy bym tak cierpiał, czy bym to wszystko znosił. Czy Bóg kochający Bóg może sprawić, by Jego dzieci cierpiały? Zadajemy sobie takie pytania, myślimy sobie, a może mnie oszukał? A nawet już przychodzi czasami takie pytanie, że myślimy, a może Boga tak naprawdę rzeczywiście nie ma, ale to wszystko jest działanie szatańskie, działanie diabelskie. On chce też zasiać w nas takie zwątpienie w miłość Bożą, ale Bóg jest i wiemy, że On chce dla nas jak najlepiej, chce dla nas najlepiej. Kiedy żyjemy i wyznajemy tą prawdziwą Ewangelię, to podobamy się Bogu. Ale jeśli ktoś wyznaje tą Ewangelię doczesności, to tak jak pisał apostoł Paweł, jest najbardziej pożałowania godnym. A najgorsze jeszcze to, że kiedy Kościół będzie pochwycony na spotkanie z Panem, to tacy ludzie, którzy tu w tym życiu pokładają nadzieję, pozostaną jednak na tej ziemi. Tutaj na tej ziemi pozostaną. Kiedy czytamy też jeszcze jeden werset z następnego rozdziału. Za wszystko dziękujcie. Tak, 18 werset. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Bądźmy wdzięczni, bracia i siostry, naszemu Bogu, naszemu Panu, za to, co już otrzymaliśmy. Nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, że nie moglibyśmy za coś dziękować. Nikt nie może powiedzieć, że ja dzisiaj nie mam za co Bogu podziękować. No, wszystko jest tak, jak było, normalnie, zwyczajnie. Zawsze jest coś takiego. Wielu z nas doświadczyło też tego, że błogosławieństwa można liczyć w taki pochmurny dzień, w ciemny dzień. Możemy te błogosławieństwa Boże liczyć, ale też musimy pamiętać o tym, że kiedy będziemy stali twarzą do słońca, to nie będziemy widzieli swojego własnego cienia. Bo jeśli staniemy plecami do słońca, będziemy widzieć cień, będziemy widzieć te wszystkie takie problemy, które próbują nas jakby załamać, obciążyć jeszcze, ale jeśli będziemy stali twarzą do słońca, to będziemy widzieli zupełnie inaczej. W historii, kiedy czytamy o Abrahamie, to też możemy zobaczyć jeden taki werset, przeczytam z pierwszej księgi Mojżeszowej. W życiu Abrahama też był taki, można powiedzieć, że trudny okres. 15 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Jeden werset, tylko piąty. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Potem wyprowadził go na dwór. I zwróćmy uwagę, że Bóg zrobił coś bardzo mądrego. Po prostu wyprowadził Abrahama jeszcze wtedy na dwór. Kazał mu po prostu wyjść z namiotu. Kazał mu wyjść z tego namiotu, dlatego że ten namiot, to płótno namiotu, można powiedzieć, ograniczało jakby jego horyzonty myślowe. On widział tylko bardziej tutaj doczesność. Nie mógł spojrzeć dalej. Bóg go wyprowadził z namiotu i kazał mu spojrzeć w niebo. Wcześniej oczywiście miał takie zwątpienie, rezygnację wobec Boga, jego obietnic. Ale Bóg mu powiedział: wyjdź na zewnątrz, wyjdź na dwór, wyjdź z namiotu, poza namiot. Bóg powiedział: ja jestem tym, który daje obietnicę, ale też który spełnia obietnicę. Nie jest tak, żeby Bóg którąś ze swoich obietnic nie wypełnił. U nas czasami jest tak, że coś komuś człowiek obiecuje, a później się odwraca, nie wypełnia, udaje, że zapomniał. Różnie z tym może być, ale Bóg, jeśli coś obiecał, to możemy być pewni, że choćby tutaj wszystko na tej ziemi runęło, choćby wszystko się zawaliło, to Boże obietnice się wypełnią. Abraham też tego doświadczył, że Bóg wypełnił swoje obietnice. Dzisiaj możemy też czasami czuć takie zgorzknienie, takie jakby, że Bóg czegoś nie daje nam, czego tak bardzo potrzebujemy. I z tego powodu przychodzi taka frustracja jakaś. No trudno to określić, trudno to nazwać, ale Bóg ma swój plan dla naszego życia. Jeśli czegoś nie daje, to znaczy, że albo jest to nam niepotrzebne, albo że ma dla nas coś lepszego jeszcze przygotowane i w odpowiednim czasie to dostaniemy. Taki jest nasz Ojciec. Nawet wtedy, kiedy jest nam ciężko, tak jak Jobowi było bardzo ciężko, nawet wtedy, kiedy jest nam ciężko, kiedy jesteśmy sami, to musimy wiedzieć, musimy się trzymać, bracia i siostry, tej obietnicy i pocieszać się obietnicą, że przyjdzie taki dzień, kiedy spotkamy się z Panem. A wtedy już żadne cierpienie, żaden ból, żadne rozczarowanie, wtedy już nigdy nas to nie dotknie. Czyż to nie jest wspaniałe? Czyż nie warto poświęcać tutaj na tej ziemi wszystko, aby osiągnąć ten wspaniały cel? Dlatego powinniśmy trzymać się Bożego Słowa, dlatego że w tym Słowie, które czytamy, które przyjmujemy do naszych serc, jest życie. Kiedy czytamy je, kiedy je rozważamy, kiedy modlimy się, to wtedy czuwamy. A kiedy czuwamy, to tak naprawdę jesteśmy gotowi. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy wszyscy byli gotowi na spotkanie z Panem, abyśmy pocieszali się nawzajem tymi słowy, że ten dzień jest już blisko. Patrząc na to wszystko, co dzieje się teraz na tej ziemi, na te wszystkie wydarzenia, wiemy, że ten dzień zbliża się szybciej niż niektórym się wydaje, ale dla nas najważniejsze jest to, aby być przygotowanym na spotkanie z Panem. Niech nam Pan w tym błogosławi. Amen.
Fajnie będzie Panu Bogu za ten kraj. Doń tęskni dusza ma. Tak naprawdę tęskni twoja dusza do tego kraju? Czy tęskni? Może się nieraz okazać, że nie tęskni, bo dobrze by było na przykład, tak, wszystko było dobrze, ale gdyby Pan Jezus tak przyszedł i zabrał mnie, gdyby na przykład nie było śmierci. Dobrze by było, gdyby nie śmierć, bo śmierć jest tak straszna, że mimo tego, że chciałbym tam być i wejść, to się boję. Ale to nie ma różnicy, czy śmierć, czy nie śmierć. Nie ma różnicy. To nawet jest jakiś plus mały, jeśli śmierć. Bo czytaliśmy, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Mają pierwszeństwo. Chyba dlatego, że przeszli ten moment śmierci. Że musieli przejść. Oni najpierw, a potem my na obłokach. To nie jest mowa o jakimś tam scenariuszu science fiction, ale tak będzie. Będzie tak. Przyjdzie czas, że to się zrealizuje w naszym życiu. Jeśli doczekamy tego dnia, przyjdzie Pan Jezus, wtedy w obłoku zostaniemy uniesieni w górę do Pana, przemienieni w okamgnieniu. A jeśli w Panu umarliśmy, to powstaniemy. Najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy, z Nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I to może być bardzo szybko. To może być naprawdę w każdej chwili. Ja wiem, że nie wierzycie temu, że to tak szybko. Znaczy wierzycie, że szybko, ale nie w każdej chwili. No na przykład jutro albo dzisiaj. No nie, nie. A to może być w każdej. Tak właśnie będzie. Że nikt nie będzie spodziewał się tego. Nikt. Każdy z nas powie, no dzisiaj nie. Jutro może tak, pojutrze, może w przyszłym miesiącu to może tak, a może za rok to może tak. Już bardzo prawdopodobne, ale jutro nie. Dzisiaj absolutnie nie. Wszystko jest na swoim miejscu. I będzie na swoim miejscu. Wszystko będzie. Tam w niebie gdzieś zabrzmi głos trąby. Ja wierzę, że ten głos trąby usłyszą tylko oczywiście niebo i święci. Usłyszą. Tak mamy żyć, żeby usłyszeć głos trąby. Z Ewangelii Jana chcę przeczytać. Z 14 rozdziału i z 12. To się wiąże z tym słowem, które też Sławek czytał. Może tak, z Ewangelii Jana, ostatni rozdział 13, bo on się, wiecie, łączy. My tak zawsze kończymy na tym, ale to jest przerwane tylko przez nas, przez ludzi, ten rozdział. Ale jestem przekonany, że Pan Jezus mówił dalej. Odpowiedział mu Jezus Piotrowi: duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Po tym oświadczeniu Piotra Pan Jezus przepowiada jego zaparcie i mówi do niego i do wszystkich. Jest to może też taka wskazówka dla Piotra, jak się ustrzec tego upadku, jak się ustrzec zaparcia. Jest to mowa też do uczniów swoich, aby nie bali się, że przychodzi noc, przychodzi straszna noc. Wiemy, jedna chyba z najgorszych nocy wszechczasów. Taka noc strasznej walki. Noc takiego najgorszego samopoczucia uczniów. Jeśli ktoś miał nieprzespane noce, to może sobie wyobrazić, jak z powodu jakiegoś utrapienia, oczywiście mówię, nie dlatego, że oglądał olimpiadę na przykład, ale z powodu utrapienia, z powodu cierpienia, to wie, jakie to są straszne noce. Wie, jak noc może być ciemna. Wie, jak może być ciężko na sercu. To jest udręka. To jest udręka. Miałem kilka takich nocy, które można nazwać udręką. Potężną udręką. Nie ma nic, powiem, żadnego nawet promyka światła. I taka noc przychodziła. Ona najgorsza była, dlatego że dotyczyła też Jezusa. Dotyczyła uczni, apostołów, ale dotyczyła też Jezusa. I Pan Jezus mówi im: niechaj się nie trwoży serce wasze. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ha, ale recepta. A właśnie ich serce się trwożyło. I oni wierzyli w Boga. I wierzyli w Jezusa, przecież za nim szli. Okazuje się, że wierzyć, a wierzyć. Pan Jezus mówi do nich: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I we mnie wierzcie. Jak wierzyć, jak wszystko się rozsypuje? Jak wierzyć, jak całe nasze myślenie rozwala się w pył? Jak wierzyć? Przecież my wierzyliśmy, że jest Mesjaszem. My wierzyliśmy, mówiliśmy to, zanim poszliśmy. Ale teraz wszystko się rozwala. Nic nie jest tak, jak sobie myśleliśmy. Jak wierzyliśmy. A Jezus mówi: wierzcie we mnie. Ale można by było wierzyć w Jezusa, który się broni. Można by było wierzyć w Jezusa, który podejmuje jakieś działania. Ale jak wierzyć w Niego, kiedy zgraja przychodzi, zgraja złoczyńców i zabierają Jezusa. Biją Go, śmieją się z Niego, szydzą, plują na Niego. Jak wierzyć w Jezusa, w tego Jezusa? Całe dostojeństwo z Niego zdarte. Nie przejawia żadnej mocy, którą tak przejawiał. Przecież jak wierzyć w Jezusa? Jezus mówi: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Może w Boga jeszcze wtedy wierzyli, w tą noc, ale już w Jezusa nie mogli wierzyć. Nie w takiego, inny całkiem Jezus. To Jezus, na którego mogą pluć. To Jezus, którego mogą szydzić. To nie ten Jezus. A jednak Jezus im powiedział taką wskazówkę, dał im taką radę. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzcie w Niego. Wiecie, nie jest, powiem, trudno wierzyć w Pana, kiedy wszystko jest fajnie. kiedy wszystko się układa, kiedy wszystko idzie po naszych myślach, albo jeszcze lepiej, jak nasze myśli. I dobrze, jak tak by było, tak cały czas. Ale przychodzą doświadczenia, przychodzą pokusy, przychodzą problemy, przychodzą przeżycia, przychodzą cierpienia, przychodzą walki i wszystko się zaczyna inaczej układać. I Pan Jezus mówi dalej, wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. Piotr wspominał o Jobie, który właśnie tak wierzył. Wierzył wtedy, kiedy był najbogatszy, kiedy się rozwijało jego przedsiębiorstwo, powiem, jego gospodarstwo. Kiedy miał owiec tyle, co nikt, kiedy miał wspaniałe dzieci. Dzieci miały dostatnie życie, mogły co tydzień ucztować. Kochały się, zjeżdżali się, ucztowali razem. Mógł powiedzieć, kto nie wierzy, ale ja wierzę. Ale nagle wszystko się odmieniło. Nagle wszystko, co od Boga otrzymywał, bo on to wiedział, że to nie jest jego, a to jest Boże błogosławieństwo. On tak wierzył. Ale nagle wszystko zaczyna się odmieniać. Wszystko zaczyna w straszny sposób się przewracać. Rozsypywać, tak jak w tą noc zaczęło się rozsypywać ten obraz, wizja Jezusa przed oczyma uczniów. Ale Job też powiedział. Zachował wiarę. Zachował wiarę. On mówi, to jest dalej ten sam Bóg. Był czas, że dał, a teraz jest czas, że zabrał. Ale to jest ten sam Bóg. Kochani, on wierzył. Wiecie, i oni powinni wierzyć, że to jest ten sam Jezus, ten, który uciszał morze, ten, który wyganiał demony, ten, który chleb rozmnażał i ten, który stoi przed Piłatem. Ten sam Jezus. Jezus o tym mówił, wierzcie we mnie. I gdyby wierzyli w Jezusa Chrystusa, to by nie przyszło do tego, co jest napisane, że rozpieszli się wszyscy i pełni bojaźni skryli się. I musiał przyjść czas leczenia, odwrócenia ich. Ale próby nie wytrwali w tej próbie. Nie wytrzymali. Jezus mówi, wierzcie we mnie. To nic, że widzicie, że mnie biczują. To nic, że mnie krzyżują. To nic, że umieram na Golgocie. To nic. Czyż wam nie mówiłem, że trzeciego dnia powstanie z martwych? To jest ważne. Do końca ma być to ważne. A im zabrakło tego. Kochani, kiedy przychodzą trudne doświadczenia, kiedy przychodzą, tak jak Piotrek mówi, najłatwiej, ale to jest takie ludzkie, kochani, to jest żadne chrześcijańskie, powiedzieć, Bóg za wiele mi dał. Bóg za duży ciężar na mnie położył. A jeśli jeszcze dochodzi do tego zazdrość, że temu nie położył, że temu jest dobrze, to jest w ogóle nie jest, to jest antychrześcijańskie. To jest diabelskie. Diabeł tylko kradnie, niszczy, morduje. Tylko to. Nikomu nie chce pomóc. To jest całkiem inny duch. To jest taki straszny egoizm w sercu człowieka. Straszny egoizm. Kiedy z Boga nawet czyni dłużnika. To jest straszny egoizm. Pod niebo sięga taki egoizm. Nawet z Boga można uczynić swojego dłużnika. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Idę do domu Ojca mojego. Idę przygotować wam miejsce. A gdy przygotuję, pójdę, przygotuję, przyjdę znowu. I kochani, powiem tak, wokół tego naszego zbawienia cały czas trwa praca. Coś się dzieje wokół naszego zbawienia. Dzieje się tutaj, w naszym sercu. Dzieje się tutaj, na tej ziemi, prawda? Dzieje się wokół naszego zbawienia. Bóg zbawia, przebacza grzechy, chrzcimy się, przeżywamy błogosławieństwo, wzrastamy, otrzymujemy łaskę i za łaską, słowem. No dzieje się cały czas, ale w niebie też się dzieje. Więc mówię, idę przygotować wam miejsce. I coś tam się dzieje. Jezus gotuje dla nas miejsce, przygotowuje dla nas miejsce, dla Kościoła. Kochani, a mówi, jak przygotuję, to przyjdę po was. Wezmę was do siebie. Coś się w niebie dzieje, ja nie wiem co, ale coś się dzieje. I na razie wiemy co. Przygotowywane jest miejsce dla nas w niebie. I ważne jest to wierzyć w Boga i wierzyć w Jezusa. kiedy to mówi Pan Jezus o tym, że idzie, ta rozmowa później schodzi na taki tor, że Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca, to już wszystko nam wystarczy. Że będziemy wszystko wiedzieć. Mówisz nam, że jesteś drogą. Mówisz nam, że ten, kto widzi mnie, to widzi Ojca, ale pokaż nam Ojca. Jeszcze Ciebie widzimy, jeszcze chcemy zobaczyć Ojca. I Pan Jezus mówi: jakżeż to, tak możesz mówić. Tyle jestem z wami, a mówisz, nie widziałeś Ojca. I w 12 rozdziale ta sama strona, tak powiem, 44 wiersz. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Pan Jezus głośno zawołał. Chciałby, żeby dotarło to słowo, ten fakt do serca naszego. Kochani, kto widzi Jezusa, to widzi tego, który go posłał. Widzi Boga. Widzi Ojca. Kto widzi Jezusa, widzi Ojca. W tym momencie, w tamtej rozmowie Filip powiedział: jeśli już chcesz dopełnić wszystkiego i my mamy takie pragnienie, żeby już znikły wszystkie wątpliwości. My chcemy już mieć pełny obraz, taki panoramiczny obraz. To jeszcze nam jednego brakuje. Pokaż nam Ojca. Już wszystko będzie zaspokojone. Już wszystko będziemy wiedzieć. I o wszystkim będziemy przekonani. A tutaj Pan Jezus mówi tak: kto mnie widzi, to widzi też i Ojca mojego. Kochani, kiedy patrzymy się na Jezusa i prawdziwie widzimy Jezusa, kiedy wierzymy w Jezusa, Pan Jezus mówi: wierzcie we mnie. Tak myślę, dlaczego akcentował to: wierzcie też we mnie. Wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. Dlatego, że w Boga jest łatwo wierzyć, bo Go nikt nie widział. Ale Jezus był między nimi i był inny, może był pełen chwały, był pełen mocy, był pełen rady, a nagle stało się coś takiego, co zniweczyło ten obraz. Ale Pan Jezus dalej mówił: wierzcie we mnie, wierzcie we mnie. To nie dlatego, że ja osłabłem, tak się dzieje. To nie dlatego, że tamci stali się mocni, tak się dzieje. To nie dlatego, że ktoś mnie tam zdradził, to tak się dzieje. To nie dlatego tak się dzieje. To jest tylko takie coś, co musi przyjść. To się dzieje za grzechy wasze. To się dzieje dlatego, że wy żeście zgrzeszyli. Tak się musi dziać, ponieważ baranek musi być ukrzyżowany. Tak się musi dziać. Ze mną ja muszę być ukrzyżowany. Ja przyszedłem po to, żeby oddać życie za owce. Tak się musi, ale ja jestem cały czas Jezus. Wierzcie we mnie, takiego, jakiego poznaliście, takiego, jakiego widzieliście. Jestem cały czas taki sam. Taki sam. Nie bój się, kiedy śmierć przychodzi, kiedy choroba przychodzi. Jaki ten Jezus? Taki sam ten Jezus, jak w czasach dobrych. Taki sam, mocny, tak samo cię kocha, tak samo ci miłuje. Taki sam, wierz w Jezusa. Kiedy przychodzą słabości, kiedy przychodzi może starość, po co się bać? Jezus jest inny? Wierz we mnie. Oczywiście mogą być i kiedyś skakałeś po schodach, teraz nie możesz wejść. Ale co to ma do rzeczy? Co to ma do Jezusa? On jest taki sam i wierz we mnie. Ja cię prowadzę dalej. Tą samą drogą idziemy. Nie ma drogi do nieba dla emerytów i dla dzieci. Dla inwalidów i dla pełnosprawnych. Ta sama droga, tą samą drogą idziemy. Trzymam cię za rękę. Wierz we mnie. Wierz we mnie. To przeminie. Za chwilę przeminie. Nie będzie. Ta noc też przeminie. Trzeciego dnia zmartwychwstanę. Nikt mi nie zatrzyma. Wierzcie we mnie. Kto mnie widzi, widzi Ojca mojego. A my nieraz mówimy, kochani, tak, ja zakończę taką jedną może myślą. My mówimy, że widzimy Jezusa Chrystusa. Mówimy, że idziemy za Jezusem Chrystusem. Mówimy, odczuwamy tutaj Jezusa Chrystusa. A potem, w tym samym czasie, albo za chwilę, mówimy, brakuje nam, wszystkiego nam brakuje. Radości nam brakuje, pokoju nam brakuje, społeczności z Bogiem nam brakuje. Och, jak ciężko. To jak, kogo my widzimy? To kogo my widzimy? Wiecie, Pan Jezus mówi, że ten, kto mnie widzi, to mało tylko, że mnie widzi, ale Ojca widzi. Jak widzisz Jezusa Chrystusa, to nawet Ojca widzisz. Boga Wszechmogącego. Pamiętajmy o tym. A my mówimy, tak, przeżywam Pana Jezusa, widzę Go, tak, słyszę Go. To skąd się bierze bieda? Bo my Go naprawdę nie widzimy, kochani. Jeśli się bierze taka bieda, jeśli się biorą narzekania, to prawda jest taka, że Go nie widzimy. Że Go źle widzimy. Nie wiemy, jak patrzeć na Jezusa. Jezus im powiedział, wierzcie w Boga, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To było, ja wiem, taki zadatek na tą noc. Gdy będą widzieć te rzeczy niestworzone, które nie dotarły nawet do myśli ich. To był taki zadatek, to była taka lekcja, wskazówka. Wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. Ale nie wiedzieli, jak patrzeć na Jezusa. I my mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa. On jest taki sam, niezmienny, się nigdy nie zmienia, nikt Go nie pokona, nikt. Oni Go nie pokonali, Żydzi Go nie pokonali. Jezus powiedział, ja sam kładę swoje życie. Nikt mi Go nie zabiera. A Boga. To jest ten. Dlatego mi uwierzcie we mnie. Ja sam kładę swoje życie. Nie zabierają mi go. A oni myśleli, że go zabierają. Że Jezus stracił wpływ, stracił moc. Bóg go opuścił. Tak myśleliśmy. Tak pisze w Izajasza. Ale mówi, wierzcie we mnie. To nie, ja niczym nie jestem słaby. Dalej jestem Jezus. Jak widzisz Jezusa, to widzisz nawet Ojca, kochani. Kiedy widzimy, tak ważne, iść za Jezusem, po to, żeby Go też widzieć. Kiedy mówimy, idź za Jezusem, to przeważnie mówimy, jak będziesz szedł, to będziesz musiał być wierny, musisz być wierny. Nie pójdziesz przez świat, nie pójdziesz przez grzech, bo Jezus tam nie idzie. Idź za Jezusem, żeby mieć czyste życie. Idź za Jezusem, bo uczeń idzie za Jezusem. Kochani, ale może najważniejszym momentem, najważniejszym akcentem tego, żeby iść za Jezusem, to widzieć Go. Po to idziesz za Jezusem, żeby Go widzieć. A jak widzisz Jezusa, to widzisz wszystko w Jezusie, bo wszystko jest błogodane w Jezusie Chrystusie, ale też mało, widzisz jeszcze Ojca. Nie można mówić, widzę Jezusa, ale w życiu mam pełno niedostatków. Tyle razy powtarzane to zdanie, które brat Turkanin kiedyś powiedział. Jeśli masz Jezusa, to czego, biedaku, mówisz, że jeszcze ci brakuje? Jak mówisz, że masz Jezusa, to biedaku, czego ci jeszcze brakuje? Bo to jest taka prawda. I drodzy, kiedy przychodzimy do Pana, kiedy następuje nowe narodzenie, to jest to spotkanie z Jezusem. Jest to spotkanie z Jezusem. Spotkanie, które trwa całe już nasze życie. Nie trwa tylko tam ten moment pokuty, ale to spotkanie z Jezusem i ono trwa. Możemy patrzeć na Niego przez całe już nasze życie. Jeśli mamy odwrócone tam oczy od świata, od grzechu, skierowane na Boga, kiedy mamy tam nasze pragnienia, to widzimy Jezusa, chodzimy z Jezusem, mamy społeczność z Jezusem. Do tego zapraszam, abyśmy tęsknili za tym, abyśmy modlili się o to, abyśmy naprawdę odwracali oczy od tego, co nie jest Jezusem. Abyśmy nie słuchali potrzeb diabła, że tam też można popatrzeć i tam jest ciekawie. Jak mamy Jezusa, to wszystko nam jest darowane w Nim i wystarcza. I spotkaliśmy właśnie takiego Jezusa. I On mówi, wierzcie we mnie i wierzcie w Boga. I nic się nam nie stanie. I żaden strach, nie trwóżcie się. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Chwała Bogu. Amen.